W Radiu Maryja czas na poradę ekologa. Na naszej antenie witamy Grzegorza Wiśniewskiego, myśliwego działacza ochrony przyrody. Szczęść Boże, Panie Grzegorzu.
Bóg zapłać.
Panie Grzegorzu, podejmujemy dziś temat w poradach ekologa: afrykański pomór świń, czyli ASF, i co dalej. Jak sytuacja ASF-u wygląda w Polsce? Jak walczymy? Co z hodowlą trzody chlewnej? No i też wiadomo, że to pytanie kierujemy do myśliwego, a nie do hodowcy trzody.
Dziękuję serdecznie. Ja myślę, że najpierw, pomimo że już ten temat żeśmy poruszali na antenie Radia Maryja, to nigdy nie jest tego za dużo i warto o nim przypominać. I może na samym początku kilka słów o tej chorobie, bo tak wszyscy tylko mówią ASF, ASF, a nie wiedzą, na czym to wszystko polega. A więc ten afrykański pomór świń jest niestety nieuleczalną, i to bym chciał z całą mocą podkreślić, wirusową chorobą świń i dzików. I tu niestety na całym świecie do dnia dzisiejszego nie wymyślono jeszcze żadnej szczepionki, a to, że jest nieuleczalna, to znaczy się, że jeżeli trzoda chlewna, czyli świnie lub dziki zachorują na nią, to prędzej czy później padają. Ludzie natomiast są niewrażliwi na zakażenie wirusem ASF i to też chciałbym podkreślić, że jak na razie, całe szczęście, nie jesteśmy, że tak powiem, narażeni na jakiekolwiek tam sprawy chorobowe. Wystąpienie tej choroby niestety jest przyczyną bardzo poważnych strat ekonomicznych w danym państwie poprzez przede wszystkim padnięcia tych zwierząt, które trzeba następnie zutylizować, a w związku z tym są koszty. Trzeba wypłacić rolnikom odszkodowania. Trzeba później całą tą hodowlę doprowadzić do normalnego stanu, czyli trzeba dezynfekcje i inne rodzaje historii przeprowadzać. A co najgorsze, że tam, gdzie ta choroba występuje, od razu wstrzymuje się obrót i eksport świń oraz wieprzowiny. Czyli praktycznie producenci świń są narażeni na ogromne straty ekonomiczne, bo dobrze, jak ktoś tam chowa 3, 4 czy 5 świniaczków dla siebie, to jeszcze nie są to straty, ale jeżeli ta choroba wejdzie do hodowli 1000, 2000, 20 tysięcy sztuk, no to niestety już te straty ekonomiczne są bardzo duże. Jakie są drogi rozprzestrzeniania tej choroby? No przede wszystkim człowiek, to bardzo mocno podkreśla też organizacja FAO, poprzez to, że używa zanieczyszczonych ubrań, obuwia, myje ręce. Tu w tym wypadku muszę powiedzieć, że w ogóle powinniśmy zmienić swoją mentalność, szczególnie tutaj apeluję do rolników, bo generalnie, zwyczajowo żeśmy przyjęli tak, że jak wchodzimy do świniarni, no to pracujemy i dopiero po pracy się myjemy. Tutaj ze względu na wystąpienie tej choroby najpierw musimy się umyć dokładnie, zdezynfekować, za czym wchodzimy do świniarni, a potem po wyjściu jeszcze raz. Czyli tu nasza mentalność musi być zmieniona. Dalej środki transportu. Wiadomą rzeczą jest, że jeżeli przewozimy to w odkrytych samochodach żywe zwierzęta, a nie daj Boże chore, to automatycznie rozwozimy tą chorobę po całym terenie, przez który przejeżdżamy. Czy wprowadzanie do chlewni zakupionych barchlaków lub loszek z terenów, gdzie ta choroba występuje. One nie mają, nie wykazują jeszcze objawów tej choroby, ale w momencie, kiedy wprowadzimy jedną, dwie sztuki, gdzie okaże się za dwa, trzy dni, że ta choroba u nich występuje, to automatycznie cała hodowla idzie do likwidacji. Dalej nasienie knurów też, i taki przypadek był między innymi w Rumunii, gdzie się od tego zaczęło. Psy i koty wychodzące poza teren chlewni, wałęsające się po lesie czy w ogóle po sąsiednim terenie. Tutaj ptaki i gryzonie jeszcze, ale tu przy ptakach i gryzoniach dodałbym również, że wszystkie inne gatunki dziko żyjące, szczególnie drapieżniki typu lis, typu wilk, typu jenot, które mają styczność z ewentualnie znalezionym padniętym dzikiem, i wtedy też to roznoszą. Oczywiście gryzonie, czyli myszy i inne historie, szczury przede wszystkim, też jeżeli mają tylko kontakt z tym, to tak samo. Następnie wszelkiego rodzaju zlewki, jakie wyrzucamy, nie daj Boże, z gospodarstwa, gdzie ta choroba występuje, czy zakupione inne mięso, czy z dziczyzny, zakupione z nieznanego źródła i wniesione do chlewni, również powoduje rozprzestrzenianie się tej choroby. Następnie słoma i siano, czy lub siano. Jeżeli składujemy słomę lub siano na polu, a tam przyjdą dziki i będą wśród nich również chore, automatycznie przewożąc to siano czy tą słomę do gospodarstwa, przywozimy z powrotem tego wirusa. No jeszcze to, co ostatnio również naukowcy potwierdzają, kleszcze i owady. Wiadomo, że rzeczą jest, że właśnie kleszcze w środowisku leśnym żyją. A owady nie tylko w środowisku leśnym, ale i w rolniczym. Przed tymi kleszczami i owadami bardzo trudno jest jakąkolwiek hodowlę zabezpieczyć. I tak jak już prędzej powiedziałem, te czynniki ryzyka takiego w rozprzestrzenianiu się ASF-u, według FAO, to głównym z tych czynników jest niestety człowiek, i to aż w 97%. Dlaczego ta choroba jest tak groźna? Ona jest, to już powiedziałem, że są straty, ale ona jest niesamowicie oporna na czynniki środowiskowe. Ja powiem chociażby tak, że w mięsie mrożonym ten wirus przeżywa około 1000 dni. W mięsie z kością około 105 dni. No najlepiej, jeżeli mamy mięso gotowane, no to tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że trzeba minimum pół godziny gotować w temperaturze około 60 stopni, a później, a ewentualnie w temperaturze powyżej 70 stopni wystarczy gotować krócej. Także tutaj przeżywalność tego wirusa jest bardzo, bardzo długa. Tak generalnie można powiedzieć od 30 do 1000 dni według wszelkich badań, jakie mamy na dzień dzisiejszy dostępne. I żebyśmy sobie zdali sprawę, że jeżeli znajdziemy padniętego dzika na terenach leśnych, to generalnie, tak już w Polsce zostało to potwierdzone, że 10 do 14 dni ta choroba przechodzi zaraz gdzieś na najbliższe hodowle świń. I odwrotnie, jeżeli gdzieś wystąpi ognisko tej choroby w hodowli świń, to też 10 do 14, góra 15 dni przechodzi na dziki, jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie te dziki występują. Stąd też ogromnym, że tak powiem, wyzwaniem dla myśliwych jest doprowadzenie liczebności dzików do takiego stanu, aby ta choroba się nie rozprzestrzeniała w środowisku naturalnym. Ja muszę powiedzieć, że niektórzy ludzie opowiadają, i zresztą mają rację, że w Hiszpanii walczono z ASF-em około 30 lat, tylko że w Hiszpanii ten wirus występował tylko i wyłącznie wśród trzody chlewnej. Nie występował w środowisku naturalnym, gdyż tam po prostu z jednej strony mieli mniej dzika, a z drugiej strony no nie przeniósł się w to naturalne środowisko. I tam była ta walka dużo łatwiejsza jak u nas. Na dzień dzisiejszy ja nie chciałbym, żeby w Polsce do tego doszło, że w Hiszpanii oczywiście z powrotem istnieją bardzo duże hodowle świń, niemniej jednak wyglądają gorzej jak u nas w Polsce więzienie, bo są ogradzane bardzo dużymi betonowymi murami, siatkami i tak dalej. Ludzie chodzą w ubraniach ochronnych, szczelnie zamkniętych, w maskach. Tam nikogo się nie wpuści, kto się prędzej nie odkazi i tak dalej. Czyli ta hodowla jest tak już nienaturalna.
Hermetyczna i wręcz.
Bardzo hermetyczna. I muszę powiedzieć, że w Polsce, Polska jest chyba jedynym krajem, bo ta choroba się rozprzestrzenia po całej Europie, ale Polska jest jedynym krajem, w którym się dzięki zresztą wysiłkowi i rządu, i resortu rolnictwa, i leśnictwa, i polskich myśliwych, i rolników, ta choroba mimo wszystko, ona się delikatnie rozprzestrzenia, ale utrzymuje się na tym samym terenie. No najgorsza jest cała ściana wschodnia, czyli od województwa podlaskiego aż po podkarpackie. No i niestety ostatnio całe tereny sąsiadujące z obwodem kaliningradzkim, czyli województwo warmińsko-mazurskie. I tam niestety ta choroba coraz mocniej, że tak powiem. Na dzień dzisiejszy mamy stwierdzonych już ponad 2800 przypadków u dzików, co należy zrozumieć, bo to wszystko trzeba wziąć minimum razy 3,5-4. Bo każdy przypadek to jest i jeden przypadek, ale w danym miejscu mogły paść 2-3 dziki, to się zapisuje jako jeden przypadek, czy nawet więcej, bo były również takie sytuacje, że znajdowano tych dzików również i 5, i 6, i 10. I mamy już ponad 210 ognisk w hodowlach świń, które to zostały całkowicie zlikwidowane i wszystkie świnie zostały ubite i zostały zutylizowane. A w związku z tym no, liczymy na to, że jakąś tam granicę będzie stanowiła Wisła, chociaż już na przykładzie Warszawy widzimy, że już przyszła ta choroba na lewą stronę Wisły, ale też i autostrada A1, gdzie na dzień dzisiejszy są pozagradzane wszelkie przejścia i tak dalej, uniemożliwiające dzikom przechodzenie w kierunku zachodnim. Co robią na dzień dzisiejszy myśliwi? Myśliwi przede wszystkim starają się doprowadzić do takiej sytuacji, aby tego dzika było jak najmniej. I tutaj konkretnymi wynikami mogę, że tak powiem, się posłużyć. Na terenie byłego województwa włocławskiego, czyli Okręg Włocławski Polskiego Związku Łowieckiego, z liczebnością zeszli tego dzika już do 0,09 sztuki na 100 hektarów przy wymaganej 0,1, czyli już jesteśmy poniżej, że tak powiem, tych wymogów. Co nie oznacza, że musimy, że możemy zaprzestać, dlatego że dziki teraz aktualnie rodzą się praktycznie przez cały okrągły rok. I w każdej chwili, pomimo że my redukujemy, tych dzików przybywa, ale staramy się robić wszystko, co tylko możliwe, żeby było ich jak najmniej. I muszę powiedzieć, że jak na razie się udaje odpukać w niemalowane drewno, oby tak dalej było. Oczywiście to jest związane z bardzo olbrzymimi kosztami. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy tego dzika było więcej, to myśmy wówczas ponosili koszty, przepraszam, na jednego pozyskanego dzika w granicach 1500 zł. Na dzień dzisiejszy już te koszty wynoszą 4,5 tysiąca zł, co też jest dowodem na to, że tego dzika jest mniej, więcej musimy jeździć, trudniej go jest strzelić. Czyli średnio przez 5 miesięcy tego roku taki koszt pozyskania jednego dzika wyniósł w granicach 2560 zł. Skąd te pieniądze? Bo to też jest bardzo ważne. Są to pieniądze zupełnie prywatne, wydatkowane przez myśliwych, poza wszelkimi opłatami, poza wszelkimi składkami i tak dalej. Po prostu pasja kosztuje, bo jeżeli pozyskanie dzika według naszych szacunków wynosi 2560 zł, a strzelimy dzika o wadze około 100 kg, przepraszam, to dostaniemy w skupie za niego 200 zł. Bo 2 zł za kilogram. Czyli i tak musimy te 2300 zł dołożyć i to z własnych, prywatnych funduszy dokładają myśliwi polujący na dziki. Ale to nie wszystko, bo jedną z bardzo ważnych rzeczy, a myślę, że na dzień dzisiejszy najważniejszą w walce z tym wszystkim, to poza ciężką pracą myśliwych i ograniczaniem liczebności tego gatunku, również prawidłowe zachowanie ludzi na terenach leśnych i to tych niezwiązanych z łowiectwem. Dlaczego? Dlatego, że tak jak na przykładzie Czech możemy powiedzieć, bo na dzień dzisiejszy już ta choroba nie tylko w Polsce występuje, ale występuje w Czechach, występuje w Rumunii, w Mołdawii, ostatnio w Chinach nawet już zarejestrowano przypadki. Nie mówiąc już tutaj o całej wschodniej naszej ścianie, czyli Białoruś, Ukraina, Łotwa, Litwa, Estonia i tak dalej. Ale na przykładzie Czech możemy wyraźnie powiedzieć, że najważniejszą rzeczą jest jak najszybsze usuwanie z natury padniętych sztuk dzika i od razu zdezynfekowanie całego terenu. Wówczas ta choroba nie rozprzestrzenia się, po prostu drapieżniki nie roznoszą, ptaki nie roznoszą, owady nie roznoszą. Czyli bardzo ważną rzeczą poza zmniejszaniem liczebności jest usuwanie tych padłych sztuk. I tu chciałbym kilka słów jeszcze powiedzieć, jak postępować po znalezieniu padłego dzika. Jeżeli jest to możliwe, po pierwsze oznakować teren, gdzie tego dzika żeśmy znaleźli. Postawienie kija jakiegoś, nawet chusteczkę powiesić, wszystko. Po co? Po to, żeby odpowiednie służby po naszym zgłoszeniu mogły tam trafić i przeprowadzić te wszystkie działania powstrzymujące tą chorobę. Oczywiście, jeżeli widzimy padniętego dzika, w żadnym wypadku nie podchodzić do niego, nie dotykać, pozostawić w miejscu znalezienia. Nie należy się zbliżać nawet do miejsca znalezienia zwłok. Oczywiście możemy znaleźć dzika całego, ale też możemy znaleźć dzika już w rozkładzie albo w bardzo poważnej części zjedzonego przez drapieżniki. To nawet jak znajdziemy kości, również ten przypadek, żeby zgłaszać do jak najszybciej do najbliższej inspekcji weterynaryjnej. Jeżeli nie mamy trudności z inspekcją weterynaryjną, do najbliższego koła łowieckiego, myśliwego, leśnika, do wójta, do starosty, żebyśmy jak najszybciej mogli tam skierować służby weterynaryjne, żeby przeprowadziły odpowiednie te działania. No i oczywiście, co z tym wszystkim się wiąże również, to żebyśmy w lesie nie pozostawiali żadnych odpadków żywnościowych. Bo jeżeli my coś zostawimy, to dzik jest takim gatunkiem wszystko jedzącym, że on przychodzi i później tam w tym terenie, że tak powiem, dalej działa. No, bardzo ważną rzeczą jest powstrzymanie się na terenach leśnych od wszelkiego hałasu, żeby ewentualnie, jak będzie jakiś chory dzik, to żeby go nie przepędzać, bo chory dzik na ASF, on będzie po pierwsze bardzo słaby, będzie, że tak powiem, zbliżał się tam, gdzie będzie woda, tam, gdzie będzie mógł się ochłodzić, ponieważ on jest zgorączkowany. Wytwarzanie jakiegokolwiek hałasu powoduje jego przepędzanie. Ja już tu nie mówię podczas grzybobrania, co oczywiście powinno być tutaj taką wytyczną dla ludzi lubiących zbierać grzyby, ale mamy bardzo często do czynienia, że bez żadnej zgody, bez jakiegokolwiek rozumu po naszych lasach jeżdżą ludzie na kładach. No już nie chcę mówić w jaki sposób. Najlepiej jeszcze, żeby mieli, że tak powiem, odłączony jakiś tłumnik, żeby głośno było. Tego nie powinniśmy robić. Nie powinniśmy spuszczać psów ze smyczy, bo pies pójdzie, znajdzie gdzieś takiego dzika, naruszy go, już tego wirusa będzie przenosił. Również osobom mającym kontakt z takimi dzikami padniętymi prosimy, żeby przede wszystkim stosowali środki higieny, takie niezbędne do ograniczenia rozszerzenia się tego wirusa, czyli po prostu, żeby odkażali ręce i obuwie po powrocie do domu, żeby starannie wyczyścić, dezynfekować obuwie, a odzież przeznaczać od razu do prania. To jest bardzo ważna rzecz, bo to jest wirus. My po prostu nie widzimy go gołym okiem i nie możemy go zauważyć, a w związku z tym w sposób nieświadomy możemy go przenosić. No i oczywiście, żebyśmy przestrzegali podstawowej zasady, że jeżeli takiego dzika żeśmy znaleźli w lesie, to pomimo, że zachowamy się odpowiednio i nie dojdziemy, nie będziemy go dotykać, to jednak przez co najmniej 72 godziny po tym fakcie, żebyśmy nie wchodzili do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywali żadnych czynności związanych z hodowlą tych świń, z ich obsługą i tak dalej. I myślę, że jeżeli wszyscy się w to włączymy, to tą chorobę potrafimy zwalczyć. Jeszcze raz przypominam, że ona nie jest groźna dla człowieka, ale ona jest niesamowicie groźna dla całej naszej gospodarki narodowej. Na dzień dzisiejszy według wyliczeń Instytutu Ekonomiki i Rolnictwa wyraźnie można powiedzieć, że jeżeli ta choroba rozprzestrzeni się jeszcze na województwo kujawsko-pomorskie i wielkopolskie, a te dwa województwa hodują w Polsce prawie 50% świń, to te straty mogą wynosić ponad 20 miliardów złotych. To jest potężna kwota, która obciąży ewentualnie nasz budżet, a z drugiej strony też, no niestety, będziemy musieli importować więcej wieprzowiny z zagranicy. No oczywiście tu już chodzi walka gospodarcza w tym momencie i jeżeli zagranica się zorientuje, że brakuje nam wieprzowiny, to i ceny podskoczą, czyli ten schabowy będzie kosztował dla nas dużo, dużo drożej. Także to tyle. Telegraficznie.
Albo aż tyle, albo aż tyle. Pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, działacz ochrony przyrody. Zapraszamy też Państwa do telefonowania do naszego studia porady ekologa. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 to numery telefonów, pod którymi czekamy na Państwa pytania, też do powiedzenia bądź własne spostrzeżenia. Afrykański pomór świń i co dalej? Bardzo wiele informacji usłyszeliśmy tutaj od pana Grzegorza, tyczących się jak zachowywać się w lesie, co robić, czego nie robić. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Bardzo proszę.
Dzień dobry. Ja byłam teraz na wakacjach w Krynicy Morskiej w lipcu. Świnie chodziły koło naszego domu wczasowego ogromne ilości. Ja siedziałam sobie z mężem przed domem, chodziła koło mnie locha, było 13 świń. Po drugiej stronie na trawie szło całe stado. Niesamowita sprawa. Ludzie się właśnie nie boją, a one się kompletnie nie boją. Chodzą po całej Krynicy Morskiej. Nie wiem, co z tym zrobić. Właśnie tam było kółko łowieckie i pytałam pana, powiedział, że nie wolno ani odszczelić, ani nic. Nie wiem, czy one są zdrowe, czy nie. Dziękuję. Do widzenia.
Jeśli mogę powiedzieć, to w pełni podzielam pani spostrzeżenia, ale też proszę nie mieć pretensji do myśliwych, dlatego że obowiązują myśliwych pewne przepisy. Oni mogą strzelać nie bliżej jak 150 metrów od zabudowań mieszkalnych, a w związku z tym, jeśli chodzi o Krynicę Morską, to tutaj na pewno wchodzi w grę ten przepis. Ale też druga rzecz, to jest wynik w przeszłości i obecnie bardzo niedobrego zachowania się ludzi, którzy nie znają się na przyrodzie. Bo te dziki nigdy by tam nie przyszły, gdyby nie były dokarmiane. Ja mogę powiedzieć tutaj na przykładzie chociażby Bydgoszczy, czy Torunia, czy już Włocławka, czy Gdańska i tak dalej. Sam na własne oczy bardzo często widziałem, jak rano, kiedy starsze panie idą po bułeczki do marketu, to zaraz dziki wartują przy tym markecie, bo oczywiście jak pani wyjdzie, to jedną, dwie bułeczki rzuca dzikom. Takich rzeczy robić po prostu nie wolno, bo my na siłę te zwierzęta próbujemy ściągnąć do miasta, próbujemy do naszych siedlisk. Nie wolno nam tego robić.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, się Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kamil z Goblina. Ja troszeczkę z innej strony chciałem zadać pytanie, bo pewne niepokojące sygnały chodzą z sieci, z internetu. Mianowicie mój też znajomy opowiadał, który hoduje świnie, że w pewnym momencie, kiedy przebywał na swoim podwórku, usłyszał jak jakiś wielki huk, jakby coś w ziemię uderzyło. Gdy poszedł na miejsce, zobaczył martwego dzika. Po kilkunastu minutach pojawiła się kontrola i pytała się, czy przypadkiem nie leży tu jakiś padnięty dzik. O skąd oni wiedzieli, że akurat u niego może i nagle tak szybko. Też jeszcze chodzą po internecie zdjęcia, gdzie dziki są zaplątane między gałęziami drzew na wysokości kilkunastu metrów, co one tam rodzą, skąd by się tam wzięły. Chodzą pogłoski, że są specjalnie zrzucane zarażone dziki, że to jest po to, żeby wyniszczyć polskich hodowców i chciałbym jakoś, żeby odnieść się do tego.
Dziękujemy, prosimy panie Grzegorzu.
Ja myślę tak, że oczywiście znam te przypadki, tylko do dnia dzisiejszego nikt jednoznacznie nie potrafił ich wyjaśnić i trudno jest powiedzieć, czy rzeczywiście one były gdzieś tam zrzucane z powietrza, czy w inny sposób dostarczane, natomiast no, trudno mi jest to uwierzyć, dlatego że to, co w internecie krąży, to bardzo często też jest fotomontażem i tutaj I tutaj naprawdę jest mi trudno na ten temat odpowiedzieć. Jeżeli takie przypadki miałyby miejsce, to przecież widzimy ewentualnie, bo tak z powietrza nic nie spadnie, jeśli coś nie przelatuje. To od razu powinniśmy zgłaszać to jak najszybciej do inspekcji weterynaryjnej.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Stanisław dzwoni z południa Polski. Ja mam taką sprawę odnośnie właśnie, że myśliwy, ja mam troszkę takie troszkę pretensje, że myśliwi mają uprawnienia do polowania właśnie zwierzyny i na przykład wiadomo, że wilków jest mało jednak, bo wilki regulują całą tą populację i dzików tak samo i słabej zwierzyny chorej. Tak samo na przykład jak jelenie na przykład, wiadomo, że myśliwi zabijają najładniejsze okazy z porożem odnośnie tego, a wilki jednak to populacje regulowały, słabsze osobniki jednak po prostu usuwały, można tak powiedzieć, no i ta populacja stała się silniejsza. Teraz jednak jest tak, że z tym jest problem, tak? Że myśliwi mogą jako leśnicy też, między innymi, wykorzystywać te swoje stanowisko, że wiedzą, gdzie są ładniejsze i tak dalej. A druga sprawa odnośnie inspekcji. Uważam, że lekarze właśnie bardzo mało zarabiają inspekcji, 1600 na rękę, bo wiem dobrze, bo tam córka pracuje i uważam, że właśnie są niedoceniani i mają tyle roboty różne, to nie chodzi tylko o świnie, chodzi o różne kurniki i tak dalej. Jest przeładowanie z pracą, a zarobki, wiadomo, lekarz i żeby takie zarobki miał, to jest też, wie pan, to jest tak na problem.
Prosimy, panie Grzegorzu.
Z miłą chęcią odpowiem na to pytanie i zacznę może od lekarzy weterynarii. W pełni podzielam pogląd pana Stanisława, dlatego że znam sytuację dosyć dobrze tutaj. Ja mogę powiedzieć, że na naszym terenie w centrum Polski brakuje lekarzy weterynarii. Ja znam przypadki, gdzie jeden powiatowy lekarz weterynarii jest u siebie powiatowym, a w sąsiednim powiecie pełniącym obowiązki. Znam przypadki, gdzie w całej powiatowej inspekcji pracuje jeden lekarz ze względu na zarobki. I tu się w pełni zgadzam i podzielam ten pogląd. I te służby powinny być w państwie, że tak powiem, wzmocnione etatowo, bo po prostu brakuje. Dzisiaj ci, którzy kończą weterynarię, wolą leczyć pieski, wolą leczyć ptaszki, które typu kanarki, inne historie, które trzymamy w domu. Natomiast nie chcą iść pracować do inspekcji, bo po prostu mniej zarabiają. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno się zgodzę z panem, że wilk jest naturalnym selekcjonerem, że tak powiem, zwierząt dziko żyjących. Jednakże to dobrze, jeśli też jest w odpowiedniej ilości, czy o odpowiedniej liczebności. Natomiast proszę sobie wyobrazić, akurat u nas na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest tych wilków już bardzo dużo i chmary jeleni, jak dotychczas, które chodziły 5 do 10 sztuk, na dzień dzisiejszy sam na własne oczy widziałem niedaleko Torunia chmarę składającą się ze 140 sztuk. Dlaczego? Dlatego, że jeleń na zasadzie samoobrony łączy się w duże chmary po to, żeby bronić się przed wilkiem. I jest on wypychany z lasu na uprawy rolne i efekt tego jest taki, że później jak wejdzie 140 jeleni na uprawę rzepaku, to trudno, żeby ten rolnik się cieszył z tego, gdyż tego rzepaku mieć nie będzie. I trzecia sprawa, że myśliwi strzelają najlepsze trofea. Otóż nie, tutaj się nie zgodzę akurat z panem, dlatego że oczywiście strzelają, ale to jest nie więcej jak 10% tego, co pozyskują. Tak zwane sztuki łowne, czyli które osiągnęły niemalże maksymalny swój wiek, a zachowały, że tak powiem, w odpowiednim stanie przyszłościowym swoje poroże, czyli ten swój oręż. Natomiast chcę tu jeszcze raz wyraźnie powiedzieć, każda odstrzelona sztuka po porożu jest później oceniana komisyjnie Jeżeli myśliwy strzeli niezgodnie z przepisami i jest zawieszany w uprawnieniach myśliwego selekcjonera nawet na rok czasu. Także troszkę inaczej to wygląda niż jak się patrzy na to z boku. Ja w każdym bądź razie jeszcze raz nie chcę tu bronić myśliwych, ale prawda jest taka, że naprawdę czynią to w sposób zorganizowany i zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Bardzo gorąco dziękujemy za dzisiejszą audycję, za prowadzone porady ekologa. Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, działacz ochrony przyrody. Z Panem Bogiem.